Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Każdy etap rewolucji w Polsce ma swojego mędrca. Co więcej, może się nim szczycić. Rodzimi mędrcy zazwyczaj po krótkim okresie refleksji są ukrywani. Oni sami jednak do roli mędrca się przyzwyczajają i dalej mędrkują. Takim mędrcem z schyłkowego okresu PRL-u był towarzysz Albin Siwak, z zawodu zbrojarz-betoniarz, a w karierze partyjnej doszedł do funkcji członka Komitetu Centralnego PZPR. Dzielił się mądrościami swymi ze społeczeństwem tak, że komunistyczne władze ukryły go na placówce dyplomatycznej w Libii. Bohaterem następnego etapu rewolucji był Lech Wałęsa z zawodu elektryk, a po przemianach 1989 roku został prezydentem Polski. Jego słynne przemyślenia i bon moty w stylu nie chcę, ale muszę, plusy dodatnie i plusy ujemne, jestem za, a nawet przeciw, więcej niż żenowały polskie społeczeństwo. Wielokrotnie słyszałem głosy typu oprawmy go w złote ramki, ale lepiej niech więcej już nic nie mówi. Nic z tego. Prawi on jednak do dzisiaj. Aktualnie o bolku i lolku, szczególnie o bolku. Niedawno jeszcze chciał debaty w IPN-ie o swojej przeszłości, następnie się z tego wycofał, aby znów komentować sprawę nieznanych akt bolka znalezionych w domu generała Czesława Kiszczaka, oferowanych na sprzedaż przez jego żonę. Zwycięzców się nie sądzi, zawyrokował w tym kontekście Wałęsa. Miał na myśli swoją karierę nie tylko jako przywódcy Solidarności, prezydenta Polski, ale i europejskiego mędrca. Do grona takich europejskich, unijnych mędrców został bowiem oficjalnie powołany prawie 8 lat temu. Mówiłem o tym Państwu w felietonie pod tytułem Mędrcy Unii Europejskiej. Obecnie głównym polskim mędrcem w Unii stał się Donald Tusk, absolwent historii, choć na początku parał się myciem kominów przemysłowych. Potem w tak zwanej wolnej Polsce najdłużej sprawował funkcję premiera. Wsławił się wieloma stwierdzeniami, między innymi, cytuję, mogę stać nago na głowie na szczycie Pałacu Kultury i powtarzać, że prywatyzacja już przyniosła Polsce biliony złotych. Koniec cytatu. Tusk poszybował jeszcze wyżej niż szczyt Pałacu Kultury, obejmując w Brukseli stanowiska szefa Rady Europejskiej. Tu zadziwia swoimi wzajemnie sprzecznymi wypowiedziami, wprowadzając w konsternację nie tylko przedstawicieli mediów. Przykładowo, jednego dnia dziennikarzowi poczytnego niemieckiego tygodnika na pytanie, czy stan praworządności w Polsce może być przedmiotem debaty Rady Europejskiej, stwierdził, że jak najbardziej tak i że Rada ma prawny i moralny obowiązek, aby się tym zająć. Pytany o to samo dzień później przez dziennikarkę Polskiego Radia podczas konferencji prasowej w Brukseli oświadczył, że nie widzi takiej potrzeby i nie jest tego entuzjastą. Niedługo potem, jak niegdyś Wałęsa, znów był za, a nawet przeciw. Nie ma to jak spójność myśli i poglądów. Ostatecznie w porządku obrad lutowego posiedzenia Rady Europejskiej znalazł się Brexit, czyli kwestia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii oraz sprawa najważniejsza – kryzys migracyjny. W tej ostatniej Tusk na początku trzymał stronę Merkel i Junckera, głosząc, że musimy przygotować się na przyjęcie do Europy 70 milionów imigrantów w ciągu 20 lat. Niedawno zmienił kurs, twierdząc, że trzeba uszczelniać granice i sprzeciwił się obowiązkowemu systemowi relokacji. Ot i europejski ambaras. Z pewnością to nie koniec podobnych wolt. Społeczeństwo polskie od lat na tego typu postawy reagowało satyrą. Powstawały opowiadania, powieści i filmy, żeby przywołać chociażby przedwojenną karierę Nikodema Dyzmy albo kultowy perelowski film Miś Stanisława Barei. Ten ostatni próbuje dać odpowiedź na pytanie, po co nam tego typu autorytety. W znanym dialogu główny bohater, prezes Ochucki, wyciąga rysunek tytułowego misia i pyta znajomego reżysera. Po co właściwie jest ten miś? No właśnie po co? Dopytuje się znajomy. Otóż nikt nie wie po co, więc nie martw się, że ktoś zapyta. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże!